Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kilkanaście lat temu byłem wikariuszem w parafii w Otwocku. Kościelnym wtedy w tej parafii był młody, 18-letni chłopak, wysportowany. Pewnego wrześniowego dnia rąbał drzewo przy kościele na opał na zimę. Dzień był ładny, słoneczny, więc w samych spodenkach tylko to drzewo rąbał. W pewnym momencie przyszły dwie dziewczyny, dwie licealistki. Miały sprzątać i przygotować salkę katechetyczną na spotkania z młodzieżą. Podeszły do niego, o coś go tam zapytały, a potem stanęły z boku i mu się przyglądały. I w chłopaka wstąpiła jakaś niesamowita moc, siła, bo zebrał się w sobie. Siekierą tak energicznie machał, że te pieńki rozpadały się od jednego uderzenia na pół. I te dziewczyny nic nie mówiły, tylko stały i patrzyły. I gdyby nie poszły, to pewnie by i pieniek porąbał, i dziurę w ziemi siekierą zrobił. Taki przypływ energii i siły w niego wstąpił. Taki wpływ na mężczyznę może mieć kobieta. Może wyzwolić w nim to, co najlepsze. Może go zmobilizować do większego wysiłku, do pracy nad sobą. Może odkryć w nim najgłębsze pokłady dobra, ale nie będę tego wątku kontynuował, jaki wpływ na mężczyznę może mieć kobieta, bo nie jest to moim celem, ale taki wpływ jak kobieta na mężczyznę ma i może mieć, to taki wpływ na nas wszystkich, ludzi Kościoła, ma Matka Najświętsza. Ona potrafi zmobilizować ludzi do większego wysiłku, do życia zgodnego z Ewangelią, z wiarą. Ona potrafi zmobilizować ludzi do walki ze słabością, z nałogami. Nie jeden raz słyszałem, że ci, którzy walczyli z jakimiś uwikłaniami, kiedy się załamywali, zniechęcali, to często odwoływano się: nie chcesz zrobić tego dla matki, dla żony, zrób dla Matki Bożej. I niektórym taka motywacja dodawała sił. Dziś oddajemy cześć Matce Najświętszej, obchodząc jej święto niepokalanego poczęcia, czyli przyjścia na świat w wolności od grzechu pierworodnego i od wszelkich innych grzechów. Przez jej wstawiennictwo Panu Bogu swoje sprawy polecamy, ale też i na nią patrzymy. Patrzymy między innymi też na tę jej rolę, jaką w Kościele odgrywa. I tę rolę chciałbym pokazać jakoś tak namacalnie. To działanie Pana Boga przez Maryję na przykładzie objawień, które tutaj w naszym kręgu kulturowym są trochę mniej znane. Na przykładzie objawień Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku. Wszystko zaczęło się w 1519 roku. Wtedy Hiszpanie zajęli państwo Azteków. Praktycznie bez walki w ciągu 3 miesięcy Aztekowie poddali się Hiszpanom. Zaraz też ruszyła akcja ewangelizacyjna, ale pomimo wielkiego nakładu sił nie przyniosła za wielkich efektów. Meksykanie, choć poddali się Hiszpanom, to ich wiary przyjmować nie za bardzo chcieli. Mijało 12 lat i właściwie Kościół nie bardzo miał czym się poszczycić. Skupiono się pod koniec tych pierwszych 12 lat na tworzeniu organizacji kościelnej, a z dalszym misjonowaniem postanowiono zaczekać na nowe posiłki misjonarzy z Europy. I w taką sytuację wkracza Pan Bóg przez Matkę Bożą. Jest 9 grudzień 1531 roku. Jeden z tych, którzy przyjęli chrześcijaństwo, Juan Diego, ubogi człowiek, Indianin, idzie na mszę świętą do miasta Meksyk. Przechodzi przez wzgórze, które wtedy leżało jeszcze poza miastem, wzgórze Tepeyac. Staje przed nim piękna pani i mówi do niego, że chce, że jest panią nieba i ziemi i chce, aby na tym wzgórzu zbudowano jej kaplicę, w której będzie obecna dla tego ludu, będzie jego powierniczką, ale też będzie pośredniczyć w rozdawnictwie łask. Z tym przesłaniem wysyła go do biskupa. Biskup posłuchał, popatrzył na tego ubogiego człowieka, do niedawna jeszcze poganina. Nie uwierzył. Wydawało mu się niemożliwe, żeby Matka Boża takiego zwyczajnego człowieka, prostego, wybrała sobie za narzędzie. Wrócił Juan Diego na wzgórze do Matki Bożej i mówi, żeby wybrała sobie kogoś innego, mądrzejszego, bogatszego, z wyższą pozycją społeczną, bo jemu nie wierzą. Matka Boża niewzruszenie powiedziała, przyjdź jutro. Następnego dnia znów z tym samym przesłaniem do biskupa go wysłała. Biskup znów nie uwierzył, ale powiedział, że uwierzy, jak będzie znak. I Matka Boża ten znak zapowiada na dzień kolejny, kiedy Juan Diego przyszedł na wzgórze. Wtedy wysyła go na szczyt, żeby nazbierał kwiatów, które tam wyrosły. Juan Diego idzie na szczyt wzgórza, zbiera piękne róże. Układa je w swoim płaszczu i trzyma je tak przed sobą. Matka Boża mu je jeszcze uporządkowała i posyła go do biskupa. Kiedy stanął przed biskupem, wysypał te kwiaty przed niego, a na płaszczu jego ukazał się ten wizerunek, który tutaj przy ambonce stoi. Biskup przepraszał Matkę Bożą, że tak trudno mu było uwierzyć, że był taki oporny w przyjmowaniu Bożych znaków. Wybudowano bardzo szybko kaplicę na wzgórzu, umieszczono ten wizerunek Matki Bożej i zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy. Miejscowa ludność słyszała, że coś tam na tym wzgórzu się wydarzyło. Z ciekawości ludzie przychodzą, zaglądają do kaplicy, wpatrują się w ten wizerunek Matki Bożej i proszą, żeby udzielono im sakramentu Chrztu Świętego. W ciągu 12 kolejnych lat, kiedy nie prowadzono żadnej akcji ewangelizacyjnej, w tym jednym miejscu, w kaplicy Matki Bożej z Guadalupe, przyjmuje chrzest 9 milionów ludzi. To, czego nie udało się ludziom Kościoła, dokonała Matka Boża przez ten wizerunek. Doprowadziła naród Meksyku do swojego Syna, do wiary. Cóż takiego niezwykłego jest w tym wizerunku, że tak przemówił do mieszkańców Meksyku? Otóż Matka Boża jest tutaj na tle słońca, te promienie, które wychodzą, to słońce, pod stopami ma księżyc, a na płaszczu gwiazdy. Słońce, gwiazdy, księżyc to były trzy najważniejsze bóstwa, jakie czcili Aztekowie w swojej pierwotnej, tej pogańskiej religii. Matka Boża tutaj stoi na pierwszym planie, jako można by powiedzieć, że nowe bóstwo, ale to nie ona jest tutaj najważniejsza. Matka Boża jest w stanie błogosławionym. Skąd to wiadomo? Jest przepasana czarną wstęgą, czarną szarfą. Końce tej szarfy zwisają spod złożonych dłoni. W kulturze mieszkańców Meksyku było, że kobieta, która spodziewa się narodzin dziecka, w taki sposób właśnie przepasując się czarną wstęgą, oznacza swój stan błogosławiony. Było to znakiem, że należy ją otoczyć szacunkiem, pomocą, no bo nosi w swoim łonie nowe życie. Matka Boża ma tutaj taką postawę dość specyficzną, bo dłonie złożone, pochylona głowa, przymknięte powieki. Taką postawę zajmował posłaniec, którego wysyłano z wiadomością do kogoś. Wchodził w drzwi domu, opowiadał się, że przyszedł i następnie czekał na zaproszenie. A czekając, właśnie składał dłonie, schylał głowę, przymykał powieki. Na wysokości łona mniej więcej Matki Bożej znajduje się na jej sukni taki kwiat o czterech płatkach. Jest to jedyny w swoim rodzaju kwiat i w tej pierwotnej religii Azteków był symbolem Boga, który miał do nich, do mieszkańców Meksyku przyjść od strony morza, na którego oni czekali. I teraz całe przesłanie, jakie z tego wizerunku płynie, jest następujące. Oto Matka Boża przynosi mieszkańcom Meksyku nowego Boga. Boga, na którego czekali, który miał do nich przyjść. Tego Boga ma w swoim łonie i ten Bóg jest ważniejszy niż wszyscy ich dotychczasowi bogowie. I prosi Maryja, żeby go przyjęli i wysłuchali. I odpowiedzią na to przesłanie płynące z tego wizerunku Matki Bożej była prośba o udzielenie sakramentu chrztu. Ludzie bezbłędnie odczytywali to przesłanie i prosili, żeby przez przyjęcie sakramentu chrztu mogli stać się uczniami tego nowego Boga. W ciągu 12 lat 9 milionów ludzi przyjęło chrzest. Oni wtedy tak naprawdę nie wiedzieli, po co im ten chrzest. Wiedzieli, że tak trzeba, bo o to prosi ta piękna Pani z tego wizerunku. Ale działanie Matki Bożej przez ten wizerunek nie zakończyło się z chwilą, kiedy Meksyk przyjął wiarę w Chrystusa. Ono trwa nadal, bo ten wizerunek jest pełen niezwykłości, pełen cudów, można powiedzieć. Wielokrotnie był poddawany badaniom przez laboratoria, agencje badawcze najważniejsze na świecie. Badania prowadziła również amerykańska agencja do badania przestrzeni kosmicznej, NASA. To, co odkryto, to jest niesamowite. Pierwsze, co trzeba stwierdzić, że nie jest to obraz, jakby się mogło wydawać. Nie ma na nim żadnych farb, barwników, nie ma żadnych pigmentów. Co ciekawsze, składa się materia, z której składa się ten wizerunek, składa się z pierwiastków, które nie występują w Układzie Słonecznym, których po prostu nie znamy. Między tym wizerunkiem Matki Bożej a tym płaszczem Juana Diego, na którym ten wizerunek jest umieszczony, jest mikroszczelina. Nie przylega ten wizerunek do płaszcza, wisi w powietrzu. Poszczególne elementy tego wizerunku badali przedstawiciele różnych nauk. I tak gwiazdy na płaszczu obserwowali i badali astronomowie. Stwierdzili, że te gwiazdy nie są tak naćkane, jak popadnie, ale układają się w gwiazdozbiory. I układ gwiazd na płaszczu Matki Bożej odpowiada układowi gwiazd na niebie w czasie objawień 12 grudnia 1531 roku o godzinie 10:40. Ale znowu ciekawostka. Tak ułożone gwiazdy na niebie widziano by nie z ziemi, zadarłszy głowę do góry, ale obserwator, gdyby się znajdował od strony Słońca, to tak ułożone gwiazdy na niebie by wtedy widział. Oczy Matki Bożej badali okuliści i optycy przy pomocy przyrządów i urządzeń, którymi bada się ludzkie oczy. Stwierdzono, że na tym wizerunku oczy Matki Bożej mają wszystkie właściwości charakterystyczne dla ludzkiego, żywego oka. Pewien japoński okulista, badając te oczy Matki Bożej, w pewnym momencie stracił przytomność. Kiedy ją odzyskał, pytano go, co mu się stało, no to powiedział, że no wiedział, co bada, bo przecież nie człowieka. Oczy Matki Bożej na wizerunku, które powinny być martwe. Mówi, w pewnym momencie ze zdziwieniem poczuł, że ten wzrok, że te oczy patrzą na niego. Wrażenie było tak silne, że stracił przytomność. W czasie badań oczu Matki Bożej zauważono w źrenicach cienie. Te źrenice w oryginale mają 7 mm średnicy. Sfotografowano źrenice Matki Bożej, powiększono je przy pomocy współczesnych technik komputerowych 2,5 tysiąca razy. Okazało się, że w źrenicach Matki Bożej jest odbity pewien obraz, mianowicie scena, kiedy Juan Diego stał przed biskupem i prezentował ten wizerunek biskupowi, kiedy wysypał ze swojego płaszcza róże. W sumie odbiło się 12 postaci. Te postaci zostały zidentyfikowane. Zauważono takie szczegóły, jak rzemyki u sandałów na nogach, a także puste dziury po kolczykach w uszach. Badaczy zaintrygowały te szczegóły, zwłaszcza te puste po kolczykach dziury w uszach, i zaczęli szukać, dlaczego ci ludzie nie mają kolczyków, bo było to małżeństwo Murzynów. I znaleźli informacje w jakichś tam zapiskach, kronikach, że w domu arcybiskupa na służbie było murzyńskie małżeństwo, byli niewolnikami. Ale niedługo przed tymi objawieniami Matki Bożej biskup darował im wolność. Znakiem uwolnienia z niewolnictwa było wyjęcie kolczyka z ucha. Ci ludzie pozostali w służbie biskupa już jako ludzie wolni. Więc tak niesamowite rzeczy z tego, na tym wizerunku się znajdują. To nie wszystkie, jest ich dużo więcej, a nowe ciągle są odkrywane wraz z postępem nauki. Ale takimi wydarzeniami, niezwykłościami mamy się nie tylko fascynować, że Pan Bóg daje takie znaki, ale mamy patrzeć na Matkę Bożą jako przewodniczkę na drogach naszej wiary. Ona była takim samym człowiekiem jak każdy z nas. Jedyna różnica to to, że przyszła na świat bez grzechu pierworodnego, ale Pan Bóg w niczym jej nie ułatwił, ani wiary, relacji ze sobą, ani codziennego życia. Spróbujmy przez kilka chwil popatrzeć na Matkę Najświętszą, jak na takiego zwykłego człowieka, w życie którego wkroczył Pan Bóg. Otóż odwołajmy się do kilku wydarzeń. To wydarzenie, o którym dzisiejsza Ewangelia mówi, zwiastowanie. Wydaje się takie proste, oczywiste. Przychodzi Archanioł Gabriel, mówi, że Bóg ją wybrał na matkę. Ona chwilę się zastanawia, zgadza się. Można by powiedzieć, że no wszystko proste, łatwe. Ale tak pomyślmy, co się działo w Matce Bożej. Co ona sobie myślała dzień, dwa dni po zwiastowaniu. Otóż wyobraźmy sobie, że budzi się następnego dnia rano i jakie myśli w głowie się pojawiają. Czy to prawda? Bo przecież ten anioł, który przyszedł, to niekoniecznie musiał wyglądać tak, jak się go przedstawia, jako mężczyzna ze skrzydłami. Aniołowie to duchy. Duchy nie mają ciała, więc jak go zobaczyć, jak go doświadczyć? Jeżeli nawet wcielił się w ludzką postać, no to skąd wiedzieć, że to Boży posłaniec, że to nie jakaś mistyfikacja, może złudzenie, przywidzenie? Przecież nie przyszedł do Matki Bożej z dowodem osobistym, nie podał jej, mówi, masz, zobacz, ja, zdjęcie napisane, Archanioł Gabriel, podpis Pana Boga, 100% pewności. Niczego takiego nie było. I teraz wątpliwości na pewno musiały się rodzić. Skąd to przypuszczenie? No taka jest nasza ludzka natura. Maryja była normalnym człowiekiem. Każdemu z nas, nawet z rzeczy oczywistych, stuprocentowych, potrafią się wątpliwości zrodzić. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że z kimś się umawiamy w określonym miejscu. Przychodzimy na to spotkanie ciut wcześniej, czekamy i ta osoba, z którą się umówiliśmy, spóźnia się. Mija 5, 10, 15 minut i co sobie myślimy na początku? No spóźnia się, trzeba poczekać, ale kiedy ten czas spóźnienia się wydłuża, to człowiek się zaczyna zastanawiać, a może to ja nie dzisiaj się umówiłem, a może nie o tej godzinie, a może nie w tym miejscu, a może coś tam. I w ciągu kilku sekund człowiek naprodukuje sobie tyle wątpliwości, co niemiara w rzeczy pewnej, oczywistej. A tutaj przecież nic nie było oczywistego, więc na pewno te myśli musiały się rodzić takie. To, że się rodziły, to mamy pewien ślad w tej Ewangelii. Anioł mówi do Matki Bożej, że oto jej krewna Elżbieta, która też jest kobietą, która jest kobietą w podeszłym wieku i niepłodną, spodziewa się narodzin dziecka. Po co Maryi ta wiadomość? Przecież nie po to, żeby poszła do swoich znajomych i sensacyjną wiadomość przekazała i jakieś plotki czy coś takiego robiła. Ta wiadomość jest potrzebna Matce Bożej, żeby ją utwierdzić w wierze, że to, co jej anioł powiedział, to, co się w niej dokonało, już się zaczęło wcześniej. I Elżbieta jest dla Maryi takim znakiem potwierdzającym. Kiedy Maryja wchodzi do domu Elżbiety, to słyszy: a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Maryja otrzymuje znak potwierdzający, że to wszystko prawda. Czy te wątpliwości, które się w niej rodziły, w jakiś sposób podważają wartość jej wiary? Otóż nie, bo wiara to wybór Pana Boga, to oparcie się na Jego Słowie. Pewne myśli rodzą się w człowieku niezależnie od naszej woli, od naszej chęci. I teraz przenosząc to na naszą relację z Panem Bogiem, no to patrząc na naszą wiarę, nie bójmy się, że pojawiają się jakieś trudności, jakieś wątpliwości. Najważniejsze, żeby starać się je pokonywać, żeby pytać, rozmawiać. Ksiądz co roku przychodzi po kolędzie, czasami nie wiadomo o czym rozmawiać. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości dotyczące wiary, to doskonała okazja. Mamy księdza w swoim domu, powiedzmy, że takie i takie trudności mamy, nie rozumiemy. Niech ksiądz może pomoże rozwikłać albo nakieruje trochę. Takie wątpliwości, które się rodzą w człowieku, to one służą jednocześnie oczyszczeniu wiary, bo jeżeli człowiek, że tak powiem, pokona jedne, no to o tyle ta wiara staje się silniejsza, mocniejsza. Drugie wydarzenie, do którego chcę się odwołać, narodzenie Pana Jezusa. Dla nas znowu wszystko proste, oczywiste, można by powiedzieć, ale jak czuła się Matka Boża w Betlejem, kiedy chodziła razem z Józefem od gospody do gospody i nie było miejsca, kiedy wreszcie miejscem jedynym na narodziny jej syna była szopka. Przecież w historii nie jeden raz się zdarzało, że kiedy mieli przyjść na świat następcy tronów, to królowie, ojcowie budowali pałace, żeby miejsce narodzin syna było odpowiednio godne. Jaki pałac Pan Bóg przygotował dla swojego syna? No to wiemy, stajnia, brud, smród i ubóstwo. I teraz jakie myśli się zrodzą w człowieku? Maryja, kiedy na to wszystko patrzy, czy nie mogła sobie pomyśleć: Panie Boże, to wszystko tak miało być? Przecież to powinno być zupełnie odwrotnie. To każda gospoda powinna się sama otwierać i każdy karczmarz powinien zapraszać, bo żeby w jego domu, w jego gospodzie na świat przyszedł Syn Boży. Tak naprawdę to pałac Cezara w Rzymie byłby miejscem za mało godnym na narodziny Syna Bożego. A tu się okazuje, że nikt go nie chce, że rodzi się w ubóstwie. I czy człowiek nie zacznie myśleć, Panie Boże, to tak naprawdę miało być? Czy tu Cię nic nie wymknęło Ci spod kontroli? Przecież to niemożliwe, żeby Bóg, który panuje nad całym światem, wszechświatem, nie zatroszczył się o miejsce godne dla narodzin swojego Syna. Zobaczmy, ile razy takie myśli w nas się rodzą, że powinno być inaczej, bo myślimy sobie tak, pacierz odmawiam, do kościoła chodzę, przykazania staram się zachowywać, lepiej czy gorzej, ale się staram. A więc, Panie Boże, wobec Ciebie jestem w porządku. Czego w zamian oczekuję? Że Pan Bóg będzie mi błogosławił. Znakiem tego błogosławieństwa to chciałbym, żeby było mi dobrze tu na ziemi, żeby, jeśli już nie jakoś tak nie wiadomo jak żyć, to żeby mnie przynajmniej jakieś trudności poważne omijały. I co się okazuje? Że przychodzi choroba, cierpienie, utrata pracy i człowiek się zastanawia, no Panie Boże, jak to jest? Przecież powinno być zupełnie inaczej. Przecież ja się wobec Ciebie wywiązuję, a Ty, jeżeli się zestawi nasze myślenie z tymi myślami, które mogły się rodzić w Matce Bożej, to jest bardzo podobnie. My, skąd się te myśli biorą? Bo nie rozumiemy działania Bożego. Matka Boża też nie rozumiała, ale z wiarą trwała przy Bogu. I teraz jak się patrzy na nią, to jeżeli człowiek podda się Bożemu prowadzeniu, to Pan Bóg dobro ze wszystkiego wyprowadzi. I stąd płynie dla nas też nauka, żeby nawet w tych największych trudnościach, które czasami się na człowieka zwalą, żeby mimo wszystko przy Bogu trwać, żeby się nie poddawać, nie zniechęcać, nie odrzucać Pana Boga. Po prostu Pan Bóg trochę ma inne plany, inne drogi prowadzenia nas, niż my byśmy chcieli. I dalsze wydarzenia. 30 lat życia w Nazarecie. Matka Boża pod jednym dachem mieszka z drugą osobą Trójcy Świętej. Z Bogiem, który stał się człowiekiem. I te 30 lat życia to jest życie bardzo zwyczajne. Pomimo tego, że Pan Jezus jest drugą osobą Trójcy Świętej, przez te 30 lat nie uczynił żadnego cudu, żadnego znaku. Nic, co by wskazywało, że jest kimś niezwykłym, że nie jest tylko człowiekiem, nie jest tylko jej synem. I Maryja w takich normalnych warunkach codziennego życia, żyjąc obok Niego, patrzyła na Niego jako swojego Syna, ale jako i na Syna Bożego. Kiedy czyni pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, można by powiedzieć, że ona ten cud prowokuje, czyli cały czas pamięta i wie, że w tej zwyczajności życia jej Syna jest obecny Bóg, że to Bóg w taki zwyczajny sposób działa. I znowu nasze myślenie, ile razy sobie myślimy, jestem człowiekiem wierzącym, w moim życiu Pan Bóg jest obecny, ale no tego działania Bożego nie widać, bo wszystko w tym moim życiu jest takie zwyczajne, normalne. Rano się budzę, myję, modlę, jem, idę do pracy, wracam z pracy, ludzi spotykam, telewizję oglądam, kładę się spać. Tak dzień za dniem i można powiedzieć, no Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Przecież wcale Cię nie widać. Przychodzimy do kościoła na mszę świętą i co widzimy? Najczęściej ten sam ksiądz, tak samo ubrany, te same gesty, te same znaki. Nic nadzwyczajnego, a w tym wszystkim działa Pan Jezus. Żeby się chociaż hostia może sama z 10 centymetrów uniosła nad patenę, już by było coś niezwykłego, ale niczego takiego nie ma. Wszystko jest takie zwyczajne, normalne. I czy to znaczy, że Pan Bóg nie działa? Nie, to jest ta sama sytuacja z Nazaretu. 30 lat życia Pana Jezusa w ukryciu, bez cudowności, nadprzyrodzoności, bez żadnych znaków. W pewnym momencie dopiero te znaki się pojawiają. Tak samo z nami. Pan Bóg jest i działa w tej naszej zwyczajności, tyle że nie zawsze potrzeba takich fajerwerków Jego działania. Pojawiają się od czasu do czasu takie znaki. A jeżeli człowiek potrafi w tej zwyczajności odczytać Bożą obecność i wiary nie zatracić, to tylko chwała Mu za to. Maryja jest tutaj dla nas najlepszym wzorem tego, jak w tej wierze, w tym zaufaniu przy Panu Bogu trwać. I tak można całe życie Matki Bożej przeanalizować jako zwyczajnego człowieka. I to życie bardzo podobne do nas było, z tą tylko różnicą, że ona potrafiła bezgranicznie Panu Bogu zawierzyć, zaufać i trwać przy Nim. U nas z tą wiarą, z zawierzeniem, z zaufaniem jest różnie, ale przyzywajmy wstawiennictwa Matki Najświętszej, od niej się uczmy takiego trwania przy Bogu mimo wszystko, z przekonaniem, z wiarą, że ze wszystkiego ostateczne dobro Pan Bóg wyprowadzi. Amen. Gdyby ktoś chciał poczytać o tych objawieniach Matki Bożej w Guadalupe, to taką drugą książeczkę napisałem, Pan sam da wam znak. O tych objawieniach, a także o Lourdes i Fatimie jest mowa, podobnie jak to Andrzeju Boboli po mszy świętej będzie można nabyć. Ofiara jest dobrowolna i podobnie też na ten kościół w Rajszewie przeznaczona za wszystkie ofiary. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.